Rozdział czwarty. Podróż do Prus polskich i książęcych w roku 1817. Jeszcze jedna podróż historyczna po kraju. Zwiedziwszy w roku 1811 województwo krakowskie i sandomierskie, w 1812 płockie, chełmskie, gnieźnieńskie i kaliskie, otarłszy się w roku 1816 aż o Wiszniowiec i Choryń, chęć dzisiaj bierze, acz przy starganych siłach, zwiedzić najpiękniejsze prowincje, niegdyś należące do Polski lub hołdownicze królom naszym, dziś niestety pod panowaniem tych, co nam służyli. Wyjechałem z Warszawy dnia 2 czerwca 1817 roku z rozkoszą patrząc na upiększające się miasto, na ruch czynny, którego ciągłe wojny i klęski długo nam widzieć nie dały. Zatrzymawszy się przez pół godziny, aż się odbyły porządki rogatkowe, wyjechałem na koniec. Tu skazani za występki pracowali około prostowania lub robienia nowej drogi. Opieszałość, z jaką około tej roboty dłubali, nowym dla mnie była dowodem, że kajdany w niczem nie dodają ochoty. Otwartymi polami, zbyt szczuple osiadłemi na okolice stolicy, ku wieczorowi przybyłem do Błonia, miasteczka, które było i będzie może zamożnem, dziś jednak ledwie 100 domostw zawiera. I w Błoniu, jak w Warszawie, był jarmark, doskonale do miejsca stosowny. Z Sochaczewa, Łowicza, Strykowa i innych pobliższych miejsc zjechało się wozami brudne żydostwo, a zatoczywszy te wozy jeden koło drugiego, rozciągnąwszy ogromne płachty nad nimi, zrobili z nich czworogran z ulicami, zupełnie tabor błędnych Tatarów przypominający. Pod jednym bowiem przykryciem widać było Żydów, Żydówki, bachury, konie i towary. Towary te były jedynie dla ludu, z prostych sukien, płócien, chustek, tasiemek i garnków składające się. Co było dla mnie smutnego, że i te tak proste rękodzieła, prócz jednych garnków, świń i krów, wszystkie były z zagranicy, bo już nie z naszej Wielkopolski sprowadzone. Kupcy skarżyli się, że nie było odbytu. Jedne tylko świnie popłacały. Wzięte za te drogie stworzenia pieniądze, wszystkie podobno u kramarzy zostały. Rzadko który z poczciwych naszych wieśniaków niepijany powracał. Damy także porządnie uraczone były. W tem błogosławionym zachmieleniu charakter ludu naszego jawnie się odkrywa. Wszyscy weseli, słodcy i aż do rozrzewnienia czuli. Bóg wie, ile naówczas oświadczeń, ściskania i całowania. Nauk ten im powszechniejszy, tym szkodliwszy, tem usilniejszą wzbudzić powinien czujność i starania rządzących nami, by go wykorzeniać. Co ten nauk pijaństwa od tylu wieków więcej niż w innych krajach uwieczniało i uwiecznia w pospólstwie naszem, jest z jednej strony nieoświecenie, nieswobodny byt ludu naszego, z drugiej łatwość, którą mu sami panowie stawianiem częstych szynków podają. Kmieć, pracujący tydzień cały, z kościoła idzie do karczmy. Napój nie tylko mu wypędza z myśli wszystkie troski, lecz nadto sprawia momentalnie uczucia szczęśliwości, jakiej nie doznaje bez pomocy kieliszka. Raz zakosztowawszy tego rodzaju zachwycenia, powtarza je, aż się obróci w nałóg, aż w ubóstwo, choroby, w grób na koniec nieszczęśliwego wprawi. Jak daleko w ostatnich czasach średnia klasa ludzi zyskała w dobrym bycie, a nawet zasmakowała w zbytku, w błoniu widzieć mi się to nie zdarzyło. Postrzegłem chorze panny w czystych muślinowych sukniach, z dużymi grzebieniami w porządnie utrefionych na głowie włosach. Gdym zapytał, kto były, odpowiedziano mi, że jedna kowala, druga stolarza córki. Jeśli ojcowie uczciwie zarobili, jeśli ich starczy na to, czemuż i kowale, i córki ich używać nie mają? Błonie znacznem było niegdyś miastem. Ożelski, za Zygmunta Augusta żyjący, powiada nam w rękopiśmie swoim, iż matka Barbary Radziwiłłówny sprowadziła z Błonia sławną czarnoksiężniczkę, by ta sztuką swoją wzbudziła w królu ku córce jej miłość. Mniej jednak gusła magiczne, jak wrodzony urok piękności i słodyczy, którymi Barbara była obdarzoną, przyczynił się do czarów tych. Nazajutrz, o godzinie 5 z rana, ruszyłem z Błonia ku Sochaczewowi. Kraj otwarty, bez żadnych lasów, drogi od częstych deszczów rozkisłe. Czas na porę roku dość chłodny, bo to przecież była wiosna, w której się cała natura odmładza i odradza, w której roślinne i zwierzęce płody nie tak bezrocznie jak ludzie, lecz koniecznie w tej porze wydają pokolenia nowe. Ziarno rzucone w jesieni dziś wschodzi, żywym liściem się zieleni. Koszlawe kaczki i gęsi krzykliwe, piękną pogodą szczęśliwe, pysznie prowadzą do pobliższej wody żółtych swych dzieci niezliczone trzody. Źrebie, co ledwie jeden miesiąc znaczy, już w zawód bierze przyklaczy. I córka owcy, i pięknego tryka przy matce bryka. Skowronek w powietrznych szlakach, słowiki w gajach, zięby w niskich krzakach, szczęśliwe, że słońce świeci, że się kochają i że mają dzieci, siedząc na róży lub w niebo wzniesione, wrzeszczą z radości, jak gdyby szalone. Lecz nie tak człowiek. Ten lato czy zima jednych uprzedzeń statecznie się trzyma. Widzą ptaszyny, w czem szczęście zależy, a człowiek nie wie i za błędem bierze. Niczem dla niego słońce, żona, dzieci, ugania za tym, co zwodniczo świeci. A kiedy dopnie, co było żądanem, umrze i prochem stanie się nieznanym. W pośród podobnych dumań przybyłem do Sochaczewa, miasta niegdyś polskiego, dziś zupełnie żydowskiego. Sami bowiem Żydzi mieszkają w rynku i przedniejszych ulicach, pozwalając jednak kilku pozostałym chrześcijanom żyć na krawędzi przedmieść. Dwa tylko tutaj są kościoły, dominikanów i dominikanek. W pierwszym dwaj księża, w drugim dwie zakonnice mieszkają. Te ostatnie, stare, niepiękne, nie potrzebują trzymać klauzury, jakoż staremu pozwoliły mi wnijść do klasztoru. Biedne te panny, dla pomnożenia towarzystwa swego, trzymają łaskawego barana. Ten, oprócz milczenia, do wszystkich przepisów zakonnych zdaje się zupełnie stosować. Panna przełożona to jest przełożona nad jedną siostrą i jednym baranem, mogąca już mieć lat 80, zdała mi się dobrą i słodką, nadto posiadającą połączony przymiot wieku i płci swojej, mówienia wiele z największą łagodnością. Ona to nauczyła mnie, że kiedyś przed wiekami trzy siostry, dziedziczki znacznych włości, nie znalazłszy godnych siebie młodzieńców, w 45 roku poświęciły się czystości. Przyjęły ubiór dominikanek, wystawiły klasztor i zapisały mu majątek swój. Że zakon ten kwitnął aż do czasu Prusaków, którzy im dobra wydarli. Lecz że ich Bóg raz już za to ukarał i zapowiadała, że drugi raz ukarze. Dodała nawet, złośliwiej jak na zakonnicę przystało, że ojcowie królów pruskich byli tylko dzierżawcami, czyli podstarościmi królów polskich, i że sobie zuchwale i niewdzięcznie postąpili, i że nieba skażą ich za to. Biedne te panny biorą tylko po talarze na tydzień kompetencji. Szczupła nagroda dziedziczkom włości tylu. Naprzeciw klasztoru tego, na wzgórku, sterczą rozwaliny dawnego zamku. Nie wieki, lecz niedbalstwo i złość Prusaka zburzyły go. Tuto, w roku 1794, zaszła walka w czasie powstania narodu między Polakami i wojskiem tłustego Wilhelma. Tu Hadziewicz, młodzieniec szlachetny i odważny, życie położył. Tu w następującym roku, przy ostatnim podziele Polski, zatrzymać się musiała chciwość Prusaka i granice swoje nad Bzurą położyć. Za Sochaczewem role czarne i żyzne, wsie już gęsto kolonistami Niemcami osadzone. Tu zaczynają się lasy. Giżyce, majętność porządna pana Rutkowskiego, Sanniki, obszerna ekonomia królewska, niegdyś starostwo, od czasów jeszcze pruskich przez pana Pruszaka trzymana. Postawił on dom obszerny i pyszne gospodarskie budowy. Rząd teraźniejszy zatwierdził go w dzierżawie. Pan Pruszak jest pilny i wyborny gospodarz. Jest w tych dobrach mnóstwo osadników niemieckich przez Prusaków sprowadzonych, już to dla zaludnienia kraju, lecz więcej nierównie dla zniemczenia go. I z latami dokażą tego. Rząd pruski, odmienny język i wiara, osobne osady, nie dozwolą nigdy ludowi temu polszczyć się. Ludność pospolita niemiecka, wywyższana zawsze od rządu, łatwo wziąwszy się z Żydami za ręce, dawnych mieszkańców przytłumi do ostatka. Koloniści ci płacą tylko 10 talarów zwłoki, 2 kapłony, gęś i 2 podwody do Władysławka. Odtąd zaczynają się lasy i ziemia coraz czarniejsza, lecz dla gęstych ulew w wielu miejscach powymakało zboże. Gombin, dość liche miasteczko, nędzniejsze nierównie Gostyń, choć w dziejach naszych tak sławne. W roku 1809, w czasie świetnych powodzeń naszych przeciw Rakuszanom i wzięcia Sandomierza, gdy wojsko wypijało zdrowie Napoleona, jeden z oficerów, podochociwszy sobie, strzelił na wiwat. Ładunek padł na suchy dach domu w rynku. Wraz zajął się pożar i całe prawie miasto z kościołem, z archiwami ziemi gostyńskiej od 300 lat spłonęło. Odtąd Gostyń opieszale powstaje. Nie liczy jak 70 domów, z których 60 jest w ręku Żydów. Wieniec ciemnego sosnowego lasu zupełnie zamek okrąża. Bliżej jeszcze oblewają go naokoło zarosłe błota i stawy. W pośród nich wyspa. Otaczał ją niegdyś mur wysoki. Za nim zamek z basztami. Przed laty 30 był on jeszcze mieszkalnym i młody dość człowiek powiadał mi, że tańcował w nim przed drugim zaborem pruskim. Dach znacznie się był popsuł. Starosta miał go był naprawić. Z Gostynia dość smutnym krajem przejeżdża się do miasta Kowala. Popasając w karczmie, zastałem w izbie pełno naszych chłopów polskich i kolonistów Niemców. Nigdy mocniej nie uderzyła mnie różnica między rolnikami dwóch narodów. Kmieciowie polscy, hojnie traktując się gorzałką, wrzeszczeli i śpiewali, całowali się jak najrzewniej. Na drugiej stronie czterech kolonistów, złożywszy się na szklankę piwa, smoktali ją wszyscy powoli. Ponuremu smoktaniu temu towarzysząc harmonijną języka swego rozmową. Lepsza zapewne wstrzemięźliwość niemiecka od naszego pijaństwa bez miary. Lecz gdyby i nasi kmiecie byli na czynszach, gdyby ich duchowni nasi tak nauczali, jak nauczają swoich ewangeliści, zawsze by więcej od Niemców pili, lecz by się nie upijali. Już było późno. Zaczęto mnie straszyć rozbojami w ogromnym lesie, który aż do Włocławka samego przebywać mi przychodziło. Lecz spojrzawszy na izbę pełną pijanego ludu, nadto na świeżo zabitego wieprza, którego w tejże izbie rzeźnik oprawiał, wolałem się narazić na rozbójników, niż pozostać wśród wieprzów, zabitych lub też pijanych. Ruszyłem więc w drogę. Przez las dwie duże mile ciągnący się bez przerwy. Ze spodu piaski i korzenie, z wierzchu deszcz, po bokach karliste sosny. Te były przyjemności, towarzyszące mi aż do samego Włocławka. Władysławek, dziś przezwany Włocławkiem, po przeniesieniu około 1160 biskupstwa z Kruszwicy przez Honolda Włocha, naówczas biskupa, był ciągle stolicą biskupstwa kujawskiego i pomorskiego. Była to jedna z najobszerniejszych diecezji w dawnej Polsce. Dziś nawet, lubo biskupi utracili dochody z odpadłych Prus i Pomorza, przecież niejaką zwierzchność nad duchowieństwem tamecznym utrzymywać zdają się. Stolice te znakomici zamieszkiwali mężowie. Golanczewski, Henryk książę Lignicki, Karnkowski, Górka, Uchański, Tylicki, Lipski, Łubieński, Pstrokoński. Kościół piękną jest starożytną budową. Nie uderza jednak ni pięknością rzeźby, ani też malowań. Wiele w nim nagrobków biskupów i kanoników kujawskich widzieć można. Nie wiem, co się z dawniejszymi stało. Dziś najstarsze są od roku 1503, to jest Jana Łaskiego, wystawiony przez biskupa Kurozwęckiego i kanonika Jana Sokołowskiego z Wrząsa. Najdawniejszym podobno kościoła tego zabytkiem jest pulpit dębowy z wyrzynaniami XIII wieku, dlatego że nie kusił chciwości niczyjej, ocalał. Po kilkakroć świątynia ta i miasto przez najeźdźców zniszczonymi były, a najprzód w roku 1229 przez Światopełka, księżęcia pomorskiego, później w roku 1328 przez Krzyżaków. Ci, podchwyciwszy Zamek Dobrzyński, przeprawili się przez Wisłę, acz obrońcy wiary i kapłani sami zburzyli i splądrowali kościół. Był naówczas biskupem Maciej Gałązowski Toporczyk, o którego matce Kromer pisze, iż razem 12 synów powiła, z których biskup tylko pozostał przy życiu. On to dzisiejszy kościół wystawił, a następni biskupi Kochowski, Madaliński, Czapski i tak dalej przyozdobili. Włocławek wygodnie co do handlu jest położonym. Jakoż miasteczko, choć nie świetnieje wspaniałymi gmachami, jest jednak porządne, czyste, oświecone lampami i przedstawia tu ruch, który tylko handel i przemysł nadają. Nadwiślane położenie uczyniło je miastem składowym zboża, jakoż najwięcej stawiają spichlerzy. Dwaj bracia Engelman i Reszka znaczny handel zboża prowadzą. Są tu także warsztaty budowy berlinek. Na wiosnę, gdy statków tych wiele się ładuje, wychodzi i przychodzi mnóstwo masztów, banderek, daje mu postać małego portu. Pobyt komisarza obwodowego i sądów przyczynia się do dobra miasta, które dziś liczy więcej 4000 mieszkańców. Księża reformaci z ochoty uczą w szkołach więcej po swojemu, jak podług przepisów komisji edukacyjnej. Mają atoli przeszło 200 studentów. Po zabraniu bowiem pakościa przez Prusaków, wiele rodziców przez patriotyzm poodbierało stamtąd synów swoich i do Włocławka przysłało. Włocławek jako miasto biskupie nie cierpiał niegdyś żadnego Żyda. Prusakom winniśmy dar ten. Ci czterem familiom żydowskim pozwolili osiąść w rynku. Familie te tak się rozmnożyły, że już ścieśniają chrześcijan, którzy na darmo wołają i na darmo zapewne wołać będą, by ich uwolniono od tak przykrego sąsiedztwa. Na miejscu, gdzie był dawny zamek, biskup Ostrowski, potem prymas, postawił pałac w guście saskim. Pałac ten, nigdy zupełnie niedokończony, dziś stoi pustkami. Z niewielkim atoli kosztem można by z niego wyborne miejsce na szkoły utworzyć. Jest gmach nierównie ważniejszy od innych. To jest potężny magazyn zbożowy, przez Prusaków jeszcze postawiony. Jest to kwadrat 125 stóp długości i szerokości mający, o 6 piętrach, wewnątrz nie masz ścian środkowych. Cały gmach potężne tylko dębowe zawiera wiązania. W oknach na wszystkich 6 piętrach żaluzyje. Te za jednym poruszeniem podnosiły się albo też spuszczały się. Dach cały był z miedzi. Taką była ta budowa aż do przyjścia Francuzów. Ci, zabrawszy zboże, najprzód koszary, potem zrobili z niego szpital wojskowy. W ten czas zaczęła się ruina. Można ją było jednak naprawić, lecz nawałnica roku 1812 i zamieszania ciągnące się za nią sprawiły, iż gmach ten opuszczony stał się pastwą tych wszystkich, którzy go łupić mieli ochotę. Poodzierano więc drzwi, zawiasy, żaluzyje. Posunęła się chciwość do dachu miedzianego i zdarto go całkiem. Odtąd ta wielka, wspaniała budowa wystawioną jest na wszystkie słoty i jeżeli wkrótce ratowaną nie będzie, zginie. Udawała się zwierzchność miejscowa do rządu. Rząd, nie mając funduszów jak tylko na koszary, troskliwy jednak, by gmach od zguby ocalić, proponował, czyliby kupcy nie chcieli go reparować, dając im na znaczne lata użytek z niego. Lecz nikt z najkorzystniejszymi warunkami reparacji podjąć się nie chce. Wracając od gmachu tego i smutnie dumając, uderzony byłem mocnym zapachem wanilii. Na zapytanie, co by to było, odpowiedziano mi, że to była fabryka cykoryi przeniesiona z Bydgoszczy. Jakoż znalazłem u brzegu całą berlinkę, tą wanilią polską naładowaną. We Włocławku robią cienką blaszkę ołowianą do obwijania tabaki. Nie mogę przenieść na sobie, bym nie zapisał tu wdzięczności mojej szanownej kapitule kujawskiej, od której jak najuprzejmiej i najgościnniej przyjęty byłem, mianowicie przez jaśnie wielmożnego księdza Lewińskiego, biskupa. Imć księży Dzięgielewskiego, Pawłowskiego i tak dalej. Komisarz obwodowy dzisiejszy, jegomość pan Sokołowski, gorliwy i czynny urzędnik. Małżonka jego ładna i grzeczna. O mil cztery od drogi leżały Płowce, sławne zwycięstwem króla Władysława Łokietka. Choć deszcz, choć zła droga, jakże jej można było nie nałożyć i nie oglądać tego pola chwały naszej. Wybrałem się więc z Włocławka manowcami. Przejeżdżałem przez Brześć Kujawski, jedno z dawnych miast naszych, niegdyś na najazdy i pożogi krzyżaków wystawione zarówno z innymi w tych stronach. W niem Kazimierz Wielki w 1338 roku zawarł pokój z krzyżakami. Było niegdyś całe murowane i wokoło obwiedzione basztami. Mury te i starożytne baszty sprzedali Prusacy na materiały. Miasto przed rokiem zgorzałe ze szczętem podnosi się znowu, a co dziwna, że w rynku dotąd od żydostwa obronić się zdołało. Kościół farny, spustoszony przez Francuzów, podobno nie podniesie się nigdy. Była to niegdyś stolica województwa. Dziś dla pożaru sądy nawet przeniesione do Włocławka. Prusacy pożyteczną tu zostawili po sobie pamiątkę. Jest to gmach obszerny, zbudowany umyślnie na więzienie. Nie możnaż by w tym gmachu spróbować systemu amerykańskiego, którego plan od dawna już podał rządowi? Na to pytanie już wcześnie odpowiadam sobie. Nic nie będzie. Rzeczka Zgłowiąska płynie zaraz za miastem. Ziemia, jak wszędzie w Kujawach, czarna i bujna, lecz tak przez deszcze rozkisła, iż nie tylko drogi popsute, lecz urodzaje smutnym sposobem uszkodzone. Rolnicy powtórny raz sieją jarzyny. W wielu miejscach jarzyny w ogrodach wymokły zupełnie. Tak nieba niweczą krwawe prace człowieka. Właśnie deszcz nawalny skończył się, gdym przybył do Płowców. Jak imię, tak i położenie nie odmieniło się od wieków pięciu. Słowem jednym opisać je można. Jak tylko oko, a może i zbliżające szkło zasięgnąć może, nieprzejrzana na wszystkie strony rozciąga się równina. Gdzieniegdzie tylko mogiły z ogromnymi kamieniami, smutne bojów pamiątki przerywają jednostajność widoku. Długosz, ojciec dziejopisów naszych, początki wojny i bitwę pod Płowcami w ten prawie opisuje sposób. Władysław, zwany Łokietek, widząc siły swoje podeszłym wiekiem, ciężkimi panowania trudami, ustawicznymi wojny, dużo zwątlone, postanowił ostatnie dni dogorywającego życia spoczynkowi poświęcić. Lubo nieraz przytarł siły krzyżackie, znając atoli niewierność zakonu tego w dotrzymywaniu zawartych sojuszów, by pograniczne kraje zabezpieczyć od ich napadów, zwołał przedniejszych baronów na zjazd do Chęcin, na Dzień Świętej Trójcy, gdzie o sprawach królestwa i obronie przeciw krzyżakom wiele postanowiwszy, dla tem silniejszego i baczniejszego rządu, syna swego, królewicza Kazimierza, młodzieńca największych nadziei, nad Wielkopolską przełożył. Sędziwy starzec, żegnając królewicza ze łzami, te słowa wyrzekł do niego. Synu mój, powierzam ci rządy znacznej części ludu mojego. Bądź czujnym na całość granic państwa. Nie opuszczaj żadnej pory, byś oderwane od niego Pomorze i Gdańsk nazad do korony powrócił. Bądź bacznym na wszystkie poruszenia krzyżaków i spiknionych z nimi naprzeciw nam Niemców. We wszystkich czynach miej na pierwszym względzie bojaźń Boga, święty zakon Jego i szczęście dziś moich, wkrótce już Twoich, poddanych. To mówiąc ze łzami uściskał syna i do Krakowa udał się. Na próżno sędziwy starzec pochlebiał sobie, że przynajmniej nad brzegiem grobu pozna co spokojność, co wytchnienie po pracach. Sprawował przed królewiczem Kazimierzem rządy nad Wielkopolską Wincenty Szamotulski, herbunałęcz, wojewoda poznański, jenerał ziem wielkopolskich. Wyniosły ten człowiek, widząc się przytomnością królewicza oddalonym od najwyższej władzy, od sposobności bogacenia się jak w przudy niecnymi czynami, nie powierzywszy się nikomu, gniew tylko i obrażoną pychę wziąwszy za poradców, potajemnie z kraju wyjechał i do wielkiego mistrza krzyżaków Ludera z Brunświku udał się. Czas przyszedł, rzekł, pomszczenia się krzywd waszych spustoszeniem Polski. Władysław zgrzybiały dogorywa w Krakowie. Młody królewicz bez doświadczenia, granice bez gotowości do obrony. Wierzcie niesprawiedliwie wzgardzonemu wojownikowi. Słuszna go zemsta zapala. Ona was powiedzie. Ona wszystkie drogi do mordów i łupiestw ukaże. Ucieszony wielki mistrz takim oświadczeniem, ściągnął rycerstwo swoje, przyspieszył zamówione już w Niemczech zaciągi, przełożył nad niemi Teodoryka de Altenburg, marszałka zakonu, i Ottona de Luttenburg, komendora, zalecając im, aby we wszystkim Szamotulskiego słuchali. Sam wielki mistrz, by baczyć na obroty najeźdźców, w Toruniu zostaje. Pod Toruniem przeprawia się wojsko przez Wisłę. Prowadzi je niegodny zdrajca do Brześcia i Inowrocławia. Nie bez klęski odparty stamtąd, lecz niezrażony, śpieszy do Pyzdr, by bawiącego tam królewicza podchwycić. Uprzedzony o zbliżeniu się Kazimierz ledwie miał czas z niewielą swoimi schronić się do niedostępnych lasów. Rozjątrzeni krzyżacy, że tak świetnej chybili zdobyczy, tem większą zemstę wywierają na miasto i mieszkańców Pyzdr. wyciąwszy jednych, drugich zabrawszy, choć sami duchowni, złupiwszy kościoły, stamtąd za przewodnictwem Szamotulskiego całą Wielkopolskę mieczem i ogniem zniszczywszy, niezmiernymi obciążeni łupami do Torunia wracają. Wielki mistrz, widząc tak łatwe i szybkie powodzenie, tłumy więźniów, bogate niezmierne łupy, głośnymi pochwałami i darami uczcił Szamotulskiego. Uniesiony pychą i szczęściem, już nie o ziemi pomorskiej, lecz o zawojowaniu całej Polski i zniszczeniu plemienia słowiańskiego rozmyślać począł. Łup tak znakomity, całym Niemcom stawiąc za ponętę, z całej niemieckiej Rzeszy wzywa zbrojne orszaki. Na hasło zawojowania Polski zbierają się Germany z nad Renu, Wezery i Elby. Łączą się do nich kawalerowie mieczowi z Inflant. Wszyscy wodzowie idą pod Szamotulskiego rozkazy. Z równą jak wprzódy popędliwością, dla zapewnienia sobie żywności, przeszedłszy Kujawy bez pustoszenia, biorą szturmem Łęczyce, pustoszą miasto i kraj. Tu dochodzi ich wiadomość, że Jan, król czeski, ciągnie im na pomoc. Czekają więc przez 5 dni na tak znaczne posiłki. Gdy się na koniec omylonymi ujrzeli, za dowództwem Szamotulskiego najprzód do Kalisza, potem do Gniezna, Środy, Nakła, Żnina, Kleczewa, Kostrzynia i innych udali się. Wszędy przemagając niewystarczające załogi, wszystko rabując i obracając w popiół. W Gnieźnie potrafili kanonicy unieść ciało świętego Wojciecha, lecz złote i srebrne święte naczynia, drogie kamienie, na jeźdźców stały się łupem. Ten sam los spotkał Uniejów, Sieradz, Wartę, Szadek i Staw. W Sieradzu przeor dominikański ksiądz Mikołaj, dobrze w Elblągu jeszcze z komendorem krzyżaków Hermanem zaznajomiony, gdy go ujrzał wpadającego ze zbrojną zgrają do kościoła, zaszedł mu drogę i padłszy na kolana błagał, by przepuścił pańskiej świątyni bezbronnym kapłanom i płci słabej, co się pod pańskie schroniła ołtarze. Komendor, patrząc na księdza z pośmiewiskiem, wyrzekł słowo ne prest, co w pruskim języku znaczy nie rozumiem, i natychmiast morderstwo, łupiestwo i gwałty dziewic nakazał. Tak poczynał zakon na obronę wiary sprowadzony z Ziemi Świętej. Wyznać jednak należy, że nigdy by krzyżacy tylu okrucieństw, tylu spustoszeń nie poczynili, gdyby wściekły gniew Szamotulskiego wojewody poznańskiego nie pobudzał ich do nich. Wśród tych klęsk szlachta i lud polski, mianowicie ci, co nad jeziorem Niezamyśl mieszkali, bojąc się, by okropne najeźdźców zagony nie doszły i do nich, od Zwolna i Kępna aż do Głuszyna usypali wał na 7 mil długi i głębokim otoczyli go rowem. A dowiedziawszy się wkrótce, iż nad brzegami pomienionego jeziora 3000 Prusaków z wielkimi trzodami zabranego bydła obozowało, na tabor ten umyślili napaść. Szczęśliwym zdarzeniem przybył im na pomoc marszałek królewski z 500 ludzi nadwornego żołnierza. Do tych przyłączyło się mnóstwo wieśniaków uzbrojonych w kosy i rolnicze narzędzia. Napadają wszyscy na obóz i tabor. Pamięć tylu krzywd wszelką litość wygładza. Nie darowano życia nikomu. Wycięci najezdnicy, a wznosząca się w pośród błot mogiła dotąd zaświadcza tę klęskę. Raz jeszcze Władysław Łokietek, niepomny na zgrzybiałość swoją, wkłada hełm żelazny i piersi pancerzem okrywa. Litość nad cierpiącym ludem, żądza odwetu, zażywia skrzepłą krew sędziwego starca. Na czele krakowskiego, sandomierskiego i innych ziem rycerstwa ciągnie ku Łęczycy, gdzie naówczas krzyżacy bawili. Władysław, rozpoznawszy szyki nieprzyjaciela, ujrzawszy nieprzejrzane ich chówce, znaczne bowiem z całych Niemiec przyszły im posiłki, z odwagą roztropność łączący, uznał, iż niebezpiecznem było z tak przeważnym nieprzyjacielem szczupłymi mierzyć się siłami. Postanowił więc wstępnego uniknąć boju, przenosić się z miejsca na miejsce, ustawicznymi napadami, trwożeniem w dzień i w nocy, podchwytywaniem małych oddziałów, niepokoić, trudzić i niszczyć nieprzyjaciela. Tak więc nieprzyjaciel, nie wiedząc, skąd polskie wypaść mogą podjazdy, już się więcej rozdzielać i pożarów swoich szerzyć nie ważył. Ta podjazdowa wojna, więcej nad wstępne boje trudząca, bezsenne w pochodach trawione dnie i noce, 80-letniego króla zdrowie coraz bardziej osłabiały. Do upadających już sił łączyły się dręczenia umysłu. Gdziekolwiek bowiem obrócił oczy, wszędzie pustynie, pożogi i zgliszcza lub wznoszące się jeszcze niedawnych pożarów czarne kłęby dymu i okropne płomienie. Gdziekolwiek się udał, płacz i narzekania nieszczęsnego ludu, głośne wołania o obronę i zemstę. Trapiły wielką duszę Łokietka te srogie widoki, te krzyki żałości. Nie chciał jednak losów państwa całego narażać na zbyt niepewną, z tak potężnym nieprzyjacielem, jednej bitwy kolej. Miotany na wszystkie strony niespokojnością, gdy w nocy bezsenny przemyśliwał, co by mu w tak trudnym położeniu czynić przystało, przyszła mu na koniec myśl, by krzyżaków temże zażyć podejściem, którym oni i teraz, i w tylu innych razach Polakom szkodzili. Poufałego więc woła rycerza i w tych słowach daje mu list do Szamotulskiego. Czas jest, byś zdradą twoją strapioną i nędzną ojczyznę poprzestał już nękać, co więcej, na pomoc jej przyszedł. Splamiłeś siebie i ród twój na prowadzeniem nieprzyjaciół, niszczeniem ziemi, która ci życie dała. Zatrzesz tę plamę, jeżeli zaufania, któreś u krzyżaków pozyskał, na zbawienie ojczyzny, a zgubę tychże krzyżaków użyjesz. Uczyń tak, a choć występek twój ciężki, król twój na zawsze go zapomni. Szamotulski przejęty był do żywego tem pismem królewskim. Stanęła w oczach jego wycięta i spustoszona przez niego polska kraina. Tyle już zadanych klęsk ugasiło zemsty pragnienie. Odezwała się w duszy jego żądza powrócenia do swoich, zagładzenia plamy sobie i imieniowi swemu zadanej. Odpowiedział więc posłańcowi: wszystko, co ojczyźnie mojej zbawienie przynieść może, gotów jestem uczynić. Powiedzcie więc królowi, iż co mi tylko rozkaże, wiernie wykonam. Następującej nocy, pod pozorem, iż sam na zwiady chce jechać, z niewielą poufałymi do obozu królewskiego przyjeżdża. wprowadzony do namiotu króla Władysława, gdzie się królewicz Kazimierz znajdował, padł do nóg królowi i odpuszczenia winy błagał. Tę, łatwo otrzymawszy, tak mówił: w żalu szczerości i nowem królowi memu poświęceniu się szukać pragnę odpuszczenia winy. Nie odważyłbym się może na złamanie danej wiary krzyżakom, gdybym nie odkrył w mowach i czynach Niemców zawziętego spisku na zatracenie imienia naszego. Aczkolwiek byłem zaślepiony żądzą zemsty, wzdrygnęła się dusza moja na myśl tę. Oddaliło wszelkie wahanie się łaskawe pismo Twe, królu. Bądź, panie, dobrej nadziei. Liczne są wprawdzie krzyżaków i Niemców szyki, lecz tak nadęte pomyślnością, tak obciążone łupami, tak nieostróżnie pogrążone w zbytkach, iż łatwo pokonać je można. Mam ja wierne i nieodstępne mnie chówce. Dla dania ci, królu, dowodu szczerego do powinności mych powrotu, pierwszy z chówcy temi na nieprzyjaciela uderzę, pierwszy impet jego zatrzymam. Ucieszony Władysław tym zapewnieniem, słodkimi słowy utwierdził go w przedsięwzięciu i łaskawie go odpuścił. Przed wschodem jeszcze słońca powrócił Szamotulski do obozu krzyżaków, zapewniając, iż ze strony polskiej wszystko w spokojności zastał. Tymczasem Władysław Łokietek, acz niezupełnie jeszcze polegać mógł na słowie Szamotulskiego, acz ogromne nieprzyjaciół siły wątpliwą, niebezpieczną może groziły walką, postanowił jednak nie odwlekać jej dłużej, wszystko raczej ważyć niż patrzeć dłużej na srogie najazdy, niż dłużej w ciężkiem udręczeniu zostawać. Nie chcąc atoli, gdyby sam poległ, zostawić kraju bez wodza, bez króla, ukochanemu synowi Kazimierzowi rozkazał usunąć się z obozu i w bezpiecznym postawiwszy miejscu straż osoby jego Jerzemu Nekanda Herbutopor powierzył. Już też krzyżacy obóz i tabory swoje we wsi Płowce, inaczej Blewo, zwanej zawiedli. Wsi naówczas mało znanej, lecz odtąd w dziejach naszych pamiętnej. Dnia 27 września roku 1331 Łokietek z wprawionym wojskiem do boju postępować zaczął. Gęsta jesienna mgła ćmiła jasność wschodzącego słońca i długo nie dopuściła krzyżakom widzieć zbliżających się wojsk naszych. Rżenie dopiero i tętent koni, szelest zbroi ostrzegły, iż chwila spotkania się zbliża. Zdziwieni, nieprzygotowani, tłumnie i nieporządnie jęli się w szyki stanowić. Stary król, nim mgła upadła, objeżdżając chówce swoje, tak je zachęcał: rycerze, oto ci krzyżacy, którzy od dziada mego Konrada do ziemi tej sprowadzeni, dobrodziejstwami jego okryci, niewdzięczni zapomnieli wszystkiego. Zaślepieni pychą, wspólnie z innymi Niemcami, zagrzani przeciw imieniowi naszemu nienawiścią i wzgardą, najeżdżają kraj nasz, niszczą go, palą i już w dumnych swoich odkazywaniach chwalą się, że wyciąwszy całe plemię nasze, zgładzą imię Polaków i tę dawną ziemię Słowian Niemcami osadzą. Po to sprowadzili tłumy swoich znad Renu, Wezery i Elby. Kapłani, obrońcy Krzyża Świętego, hańbią dziewice nasze, wywracają ołtarze pańskie, burzą jego przybytki. Co tylko w oczach Boga, w oczach ludzi, niecnem, wszetecznem, okrutnem być może, dopuścili się wszystkiego. I damyż niewdzięcznym cudzoziemcom dłużej przewodzić nad sobą? Nie jesteśmyż jeszcze Polakami chrobrych i krzywoustych? Żyją jeszcze wnukowie tych, co psie pole trupami Niemców zasłali. Prawda, zebrała się przeciw nam cała rzesza niemiecka, lecz im liczniejszy nieprzyjaciel, tem dzielniejsze powinno być męstwo każdego. Pamiętajcie, że jaka będzie odwaga wasza w tej bitwie, taki los wasz na potem. Lecz nie tylko los nas samych, ale żon naszych, dzieci i wszystkiego, co tylko jest nam miłem. Tu, wielu po imieniu nazywając, zagrzawszy wszystkich do odwagi, zemsty i sławy, najprzód pułki weteranów, przydawszy im hufiec własnych dworzan, na nieprzyjaciela wypuścił. Wszczęła się krwawa i uporczywa bitwa. Na miejsce bowiem rannych lub uchodzących krzyżacy nowe wywodzili pułki. I nasze szczupłe hufce, w ścisłym trzymając się szyku, ruszyły już wszystkie. Ileż tam czynów odwagi, ile obrotów by się nie dać otoczyć lub złamać. Postanowiono zwyciężyć lub umrzeć. Obecność sędziwego króla, upadających nawet na siłach, nowem zażywiała męstwem. Nigdy stary Łokietek tyle nie dał dowodów odwagi i przytomności swojej. Czy to ze skrwawionym orężem, czy z podniesioną do góry pawężą, wskazywał, gdzie uderzać i sam pierwszy uderzał. Mężnie jednak krzyżacy dotrzymywali boju. Zaczęto się nawet trwożyć, by Szamotulski nowej nie dopuścił się zdrady, gdy za ustąpieniem mgły i rozjaśnieniem pogodnego słońca ujrzano go uderzającego w bok na krzyżaków. Wierniejszy po przeniewierzeniu się królowi niż po dobrodziejstwach nieprzyjaciołom, w oczach króla i wojska całego dokazywał cudów męstwa. W wielu miejscach poprawił bój naszych, słowem do zupełnego krzyżaków złamania wiele się przyłożył. Po ustąpieniu tych zakonników, gdy już wielu z ich wodzów, między nimi Herman z Elbląga i Albertus, oba dwa komendorowie, polegli, pierzchnęły wojska niemieckie. Gonili je i siekli Polacy. Nie znająca litości zemsta nie darowała nikomu. Już zupełnego zwycięstwa radośne wojsko winszowało królowi swemu, gdy wysłani na zwiady dali znać, że nowe krzyżaków nadciągają szyki. Był to komendor Petrus de Plauen. Ten, oddzielony od wojska dla oblężenia Brześcia Kujawskiego, dowiedziawszy się o bitwie, śpieszył swoim na pomoc. Nie tem nieustraszony Łokietek, przedniejszym pojmanym wodzom krzyżackim, jako to Teodorykowi d'Altenburg, Ottonowi de Brandsdorf i innym jeńcom straż silną przydawszy, upomniał swoich, by do nowej gotowali się bitwy. Jakoż zachęceni świeżym zwycięstwem, ufni w odwadze i biegłości króla i wodza swojego, rzucają się na te nowe, przybywające hufce krzyżaków i po silnym zrazu oporze łamią je i rozpraszają. Skoro tylko Łokietek postrzegł, iż nieprzyjaciel ucieka, chcąc go znieść zupełnie, ostatniego dobywszy głosu woła: zachodźcie im z przodu i z tyłu. Tak czyni posłuszne rycerstwo. Choć całodziennym znużeni bojem, ścigają i bodzą, na prośby błagających o życie przypominają gwałty niewiast, pożogi i rabunki kościołów. Wspomnienie to rozjątrza gniew ich i pomnaża śmierci ciosy. Bitwa, zaczęta ze wschodem słońca, trwała do godziny 9 wieczór. Rzecz podziwienia godna, iż 80-letni król, troskami i pracą stargany, bez zsiadania z konia walczył dzień cały. Takimi byli Piastowie. Około 40 000 Niemców poległo dnia tego. Strata naszych w porównaniu zbyt mała. Polegli ze znaczniejszych Żegota z Moraszewic, chorąży krakowski, Krystyn Ostrowski, chorąży sandomierski, syn Prandoty, kasztelana krakowskiego, Jakub z Szumska, kasztelan żarkowski i 500 szlachetnej młodzieży. Po skończonej bitwie, gdy już wszyscy zabierali się do spoczynku, król jeszcze, odmieniwszy konia, przy blasku księżyca objeżdżał po bojowisko, ranionym pociechę i pomoc przynosząc. Wśród stosu trupów ujrzał rycerza przebitego 3 włóczniami. Wnętrzności jego wlokły się po ziemi. Na ten widok, co za srogi ból, rzekł Łokietek, mąż ten cierpieć musi. To mniej boli, panie, odpowie rycerz, od boleści, którą człowiek od złego sąsiada ponosi. Bądź dobrej myśli, rzekł Władysław, jeżeli wyzdrowiejesz, uwolnię cię od twojego sąsiada. Natychmiast kazał go podnieść i lekarzom swoim wszelkie mieć o niego staranie. Rycerz ten zwał się Floryjan Saryjusz, a gdy przyszedł do zdrowia, król, pamiętny i męstwa jego i obietnicy swojej, kupił część włości złego sąsiada i darował ją Saryjuszowi. Nadto herb jego, który był dotąd koźli róg, przemienił na 3 włócznie i nadał nazwisko Jelity. Od tych to Saryjuszów pochodzą zamojscy. Mogiłę, która kości poległych przykrywa, dotąd w Płowcach widzieć można. Ogromność jej oznacza wielkość klęski. Maciej, biskup kujawski, postawił na niej kaplicę. Długoż opisanie bitwy tej kończy słowami, które rzetelność opowiadania jego zaręczać zdają się. Takie są te. Bitwę tę, tak chwalebną dla imienia naszego, dziejopisowie nasi, jak tyle innych, opisali pokrótce. I ja bym jej nie podał, gdybym sam w młodości mojej nie znał tych, którzy jej byli przytomni i podług których opowieści wiernie ją tu opowiedziałem. Tam pugnam magnifice gloriosaeque gestum, Polonicarum rerum annales, utfere ceteras omnes, obseiso scribendi genere mandarunt memorie. Quam nec ego scripsissem extensius, nisi anon nullis, quidum geretur interfuerant, at mea usque tempora superstitibus, in corruptam ilius seriem, agnowissem. Po dziś dzień między mieszkającym tu ludem została pamiątka krwawych tych walk. Dotychczas pług wydobywa z ziemi połamane ostatki zbroi i oręża, krzyżaków i naszych, niezmiernej wielkości ostrogi, kawałki mieczów i tak dalej. I mnie zdarzyło się dostać nagłówek brązowy od misiurki. Uzbrajali w ten czas rycerze, osobliwie krzyżacy, i siebie i konia od stóp do głów, Konie ich były rosłe i ciężkie, znać to po podkowach, które chłopi na inne użycia przekuwać zwykli. Tak, iż ciężko ich dostać. Przed laty 40 stał jeszcze wśród wsi płowców kościoła.